Karolina Sztyler, Go Healthy Girl w studiu Radia Kraków. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jest z nami też dr Marcin Mika, ginekolog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ginekolog położnik.
Tak jest.
Go Healthy Girl, mówiłam wcześniej, wraca na krakowskie uczelnie, rusza piąta edycja kampanii edukacyjnej dla kobiet. Wydarzenia są, co ważne, darmowe i otwarte dla każdego. Na czym polega wasza akcja, przypomnijmy?
Tak, to już piąta edycja, więc mi się wydaje, że już wszyscy wiedzą. Tak, wracamy na uniwersytety. Jesteśmy po raz kolejny z różnymi ekspertami z różnego zakresu ginekologii, seksuologii, fizjoterapii uroginekologicznej. Po co? Po to, żeby edukować, żeby dawać wsparcie młodym kobietom, dziewczynom, ale też studentom, tak? Bo płeć męska też jest mile widziana na naszych wydarzeniach. Więc po raz kolejny dzięki współpracy z uniwersytetami sale są otwarte, uniwersytety stają się różowe i dzięki temu mamy jako Go Healthy Girl po raz kolejny szansę dotrzeć z wiedzą na temat profilaktyki onkologicznej, edukacji seksualnej, zdrowia hormonalnego, miesiączkowego, więc tematów jest bardzo, bardzo dużo. Do koloru, do wyboru. Dzisiaj między innymi jesteśmy na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kolegium Medicum przy ulicy Świętej Anny między godziną 17 a 20, więc serdecznie wszystkich zapraszam.
Jednym z tematów już powiedziałaś wcześniej jest ból menstruacyjny i PMS. Wydawałoby się, że wszyscy już wiemy, co to takiego. Czego pacjentki nie wiedzą, panie doktorze, o tym?
Ja myślę, że pacjentki mają coraz większą świadomość dzięki takim programom właśnie jak Go Healthy Girl, ale też podnosząc swoją edukację, czy też na lekcjach w szkole. Mam nadzieję, że będzie ten program kontynuowany w sensie edukacji zdrowotnej.
I że jednak więcej osób się będzie zapisywać. Dokładnie. Ze świadomością, że to zdrowie jest ważne.
Że przeczytawszy program ramowy na stronie ministerstwa można wtedy podjąć świadomą decyzję, nie opierając się na jakichś wojenkach partyjnych i przekazywaniu różnych, że tak powiem, no, nie do końca sprawdzonych opinii przez naszych kochanych polityków. Ale wracając do tematu bólu menstruacyjnego, myślę, że warto jest zwrócić na to uwagę, czy też w akcjach edukacyjnych Go Healthy Girl, czy w innych takich wydarzeniach, że ból menstruacyjny to powinien być taki niewielki ból. Jeżeli jest to ból, który wyłącza kobietę, dziewczynę z funkcjonowania, z zajęć szkolnych, z chodzenia na zajęcia na uniwersytecie, czy z pracy, to znaczy, że coś jest nie tak. I warto o tym powtarzać, że to powinno być skonsultowane z lekarzem specjalistą. Czy to nie jest przypadkiem na przykład początek endometriozy? Czy nie jest to adenomioza?
Adenomioza? Co to jest?
Adenomioza, dokładnie. Jest to forma endometriozy, która dotyka stricte mięśnia macicy. Czyli można powiedzieć, że mięsień macicy zostaje przerośnięty przez tkankę gruczołową, która powinna znajdować się wewnątrz, czyli tworzyć tą wyściółkę w macicy. To jest częsty temat ostatnich konferencji medycznych z zakresu ginekologii, położnictwa czy też niepłodności, bo jest to dosyć poważny problem, który dotyka coraz większej grupy kobiet.
A może po prostu mamy świadomość większą dzisiaj, że coś takiego może występować? Czy rzeczywiście macie jakieś badania statystyczne pokazujące, że rośnie liczba przypadków?
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć, że endometrioza to nie jest wymysł obecnych czasów. Endometrioza była zawsze. Tylko potrafimy ją lepiej diagnozować. Mamy coraz lepsze narzędzia diagnostyczne, ultrasonografy. Coraz większy jest dostęp też do technik rezonansu magnetycznego i coraz lepiej potrafimy odczytać obraz ultrasonograficzny, który widzimy, który dawniej był trochę pomijany przez specjalistów, szczególnie tych, którzy nie zajmowali się tematem endometriozy, bo niewątpliwie jest to trudna diagnostyka.
Kiedyś tylko laparoskopowo diagnozowano, a wcześniej, tak, zanim wymyślono laparoskopy, to w ogóle
to wtedy
była tajemnica.
No, była to jedna wielka tajemnica, dlatego te bolesne miesiączki, miesiączki wyłączające z funkcjonowania, bardzo często związane są z endometriozą niezdiagnozowaną. Niezdiagnozowaną do końca, bądź też w ogóle niezdiagnozowaną. I dlatego warto zgłosić się do swojego ginekologa lub też do ginekologa, który zajmuje się tematem, bo trzeba podkreślić, że nie każdy ginekolog umie rozpoznać w badaniu takim ultrasonograficznym, czyli badaniu eksperckim, endometriozę. Natomiast cieszy mnie i tutaj z tego miejsca chciałem bardzo podkreślić współpracę innych specjalistów z zakresu fizjoterapii chociażby. Ja mam bardzo wiele pacjentek, które trafiają do mnie po poradzie u fizjoterapeuty, czy fizjoterapeutki, którzy zwracają uwagę, że coś jest nie tak. Tutaj ich zabiegi są niewystarczające, żeby zmniejszyć ten ogromny ból miednicy mniejszej w obrębie podbrzusza. I bardzo często trafiają te dziewczyny, kobiety do mnie z podejrzeniem, które ja potwierdzam. I no jest coś takiego: uf, znalazłam to, tak? Wiem, co jest ze mną nie tak. To nie jest mój wymysł, to nie jest moja fanaberia jakaś. I myślę, że one są wtedy spokojniejsze, wiedzą, co robić, jak podejść do tematu.
No właśnie, bo endometriozy się nie da wyleczyć. Nie ma jeszcze lekarstwa na endometriozę.
Nie ma lekarstwa jednego na endometriozę. Jest to choroba środowiskowa, z którą musimy nauczyć się żyć. Trochę jak zaburzenia autoimmunologiczne, które na przykład tarczycy. Mamy chorobę, jaką jest endometrioza, i musimy ją w jakiś sposób ugryźć, tak w cudzysłowie, tak? Czyli musimy nauczyć się z nią żyć, musimy wiedzieć, co jeść, jak jeść, jaki sport uprawiać. Czasami fizjoterapia jest bardzo, bardzo pomocna w dolegliwościach.
A czy kobieta, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, młoda kobieta, która wie, że ma endometriozę, powinna wcześniej zacząć myśleć o macierzyństwie?
Tak. Tak, to jest bardzo słuszna uwaga i bardzo ważna. Nie wiem, czy w zeszłym roku rozmawialiśmy na temat właśnie dzietności, czy też w innych mediach, natomiast zwróćmy uwagę, że średnia wieku pierwszej ciąży w Polsce to jest 32 lata. 10
to
lat
się
temu,
bardzo przesunęło.
Tak, 10-15 lat temu to było 24. Weźmy pod uwagę, że endometrioza jest chorobą, która jest z nami. Ona czasami odpuszcza, czasami nasila objawy, doprowadzając często do niepłodności, bo aż 60% kobiet niepłodnych ma endometriozę. Dlatego to jest bardzo słuszna uwaga, którą tutaj pani redaktor zwróciła, że kobiety z endometriozą, mając plany na przyszłość prokreacyjne, posiadania dzieci, powinny je realizować w miarę wcześnie, bo im dłuższy czas do planów ciążowych, tym trudniej jest tym parom zajść w ciążę i tym trudniej dla nas, lekarzy zajmujących się niepłodnością, zajmujących się leczeniem niepłodności, uchwycić ten problem i wyleczyć te kobiety i spełnić ich marzenie o bycia mamą.
Rozmawiamy o profilaktyce zdrowia kobiet, która nie jest tylko profilaktyką onkologiczną, przypomnijmy, która jest oczywiście bardzo ważna i może najważniejsza, ale zdrowie kobiet to nie tylko profilaktyka w kierunku raka piersi, czy raka szyjki macicy, czy innych nowotworów.
Tak, jeżeli chodzi o Go Healthy Girl, to naszą misją jest tak naprawdę edukowanie kobiet w kontekście tego, jak zająć się swoim zdrowiem, jak zrozumieć swoje ciało. I wyciągamy taką lekcję od 8 lat już, że nadal tej edukacji i tego wsparcia kobiet w tym zakresie jest bardzo mało. Czy teraz właśnie wspomnieliśmy o edukacji w szkole zdrowotnej, która nie została w pełni wdrożona. W tym momencie też my edukujemy na uniwersytetach, można powiedzieć, łatając te dziury za system, tak? Których system w żaden sposób nie uzupełnił, nie spełnił swojej roli. I my w tym momencie wchodzimy na uniwersytet uniwersytety i nadal odpowiadamy na pytania, czym się różni HPV od wirusa HIV. Opowiadamy o tym, jak wygląda program profilaktyki raka szyjki macicy, jaka cytologia jest dostępna. W tym roku zmienił się ten program. Doszedł też element związany z testem na HPV-HR, który w tym momencie jest dostępny, nie był dostępny w ramach NFZ-u, był dostępny tylko prywatnie, więc te programy ewoluują, a kampanii edukacyjnych na ten temat brak, więc z naszego punktu widzenia taka kobieta XXI wieku, nieważne czy ona ma 20 lat, czy ona ma 30, 40 czy 50, powinna być na bieżąco właśnie z tą edukacją, z tymi informacjami, które są dostępne w ramach pakietu NFZ, żeby umieć po prostu o siebie zadbać i wiedzieć, jak z darmowego wsparcia też skorzystać. No bo też umówmy się, my jesteśmy i mieszkamy w dużym mieście. Kraków jest ogromnym miastem, też miastem studenckim, miastem uniwersyteckim, więc ten przepływ wiedzy na temat tego, jak zaopiekować się swoim zdrowiem, też zaplecze, jeżeli chodzi właśnie o lekarzy, ekspertów, jest ogromne i możemy sobie jak rękawiczkami przebierać, a w małych miejscowościach no, nadal jest bieda, tak? Nadal jest mamograf zepsuty, który jest naprawiany po 8 miesiącach. Może nie być osoby, która będzie w stanie wykonać badanie, na przykład USG w małych miejscowościach. Kobiety czekają prywatnie po kilka miesięcy, bo jest jeden radiolog na przykład, tak, na małą miejscowość, więc no to są problemy, które naszym zdaniem się tylko skalują z roku na rok, niestety, i też jeżeli chodzi o uniwersytety, czujemy, że tam jest taka kumulacja, bo mamy trochę osób z Krakowa, ale studenci napływają też z różnych miejscowości z całej Polski. No i dla nas to jest taki punkt zaczepny, żeby faktycznie te młode kobiety w wieku 20 lat zacząć na temat zdrowia edukować.
Czym się różni HPV od HIV? To było najbardziej szokujące pytanie, czy...
Myślę, że jedno z wielu. Są te dziewczyny, które są bardzo wyedukowane i bardzo świadome i rozmawiają z nami otwarcie o seksualności, o wibratorach, o tym, jaką metodę antykoncepcji wybrać, i dzielą się też swoimi doświadczeniami, a są te, które nadal siedzą jak myszki w kątku, tak? Które
bo się wstydzą.
Tak, wstydzą. Są zszokowane po prostu tym, jak można otwarcie mówić o zdrowiu, jak otwarci są też eksperci, którzy na te spotkania przychodzą. Często też z ekspertami można tam być na ty, tak? Czyli można mówić się do lekarza też po imieniu, więc też te łamanie barier właśnie z ekspertami jest wyjątkowe i to doprowadza właśnie do budowy takiej bezpiecznej przestrzeni, na którą nie wszędzie niestety można liczyć, i też tą przestrzeń właśnie do dyskusji i maksymalne wykorzystanie tych 3 godzin w tym wypadku właśnie spotkania, żeby jak najwięcej wyciągnąć tych informacji dla siebie.
PMS to jest coś, co wydaje nam się wszyscy wiemy, co to takiego.
No tak, PMS, myślę,
dużo żartów jest na ten temat.
Myślę, że żartów może nie do końca, ale wydaje mi się, że te kobiety, które doświadczają silnych objawów PMS-u, przypomnijmy, że jest to przedmiesiączkowy stres, czyli takie napięcie przedmiesiączkowe, które towarzyszy zaburzeniom, może nie zawsze zaburzeniom, ale wahaniom hormonalnym. Myślę, że takie niezrozumienie przez te kobiety, które tego nie doświadczają. A, ty wymyślasz, na pewno nie jest tak źle, jesteś histeryczką i tak dalej. I tutaj zgodzę się 100% z Karoliną, że ta edukacja jest bardzo istotna. Edukacja, nigdy za wiele edukacji. Dlaczego? Dlatego, że mając wyedukowane społeczeństwo młode, które później wchodzi w prokreację, wie, czym to, jakie są następstwa współżycia bez zabezpieczenia, ma informacje o chorobach przenoszonych drogą płciową, nie boi się zapytać o to i jest świadoma tego, czym to może skutkować. To podejście jest bardziej przemyślane. I w drugą stronę bym powiedział, jak mówią przeciwnicy tej edukacji zdrowotnej, że nie bójmy się tej edukacji zdrowotnej, bo ona dobrze prowadzona będzie uświadamiać nasze dzieci, jak zachowaniem teraz jak to zachowanie będzie rzutowało na nasze zdrowie w przyszłości.
I też jakość życia.
Jakość życia, ilość chorób, które rozwiniemy, a co wiąże się później z koniecznością odwiedzania kolejnych specjalistów, czasami położenia się do szpitala i tak dalej, i tak dalej. Nie zapominajmy, że to, co robimy teraz, będzie rzutowało na nasze zdrowie i życie za 10, 15, 20, 30 lat. Dlatego tu bardzo istotne to, co Karolina powiedziała na temat edukacji HPV, szczepieniach HPV. Cały czas w mediach pojawiają się, ja tak obserwuję, coraz więcej tych akcji informacyjnych, a wyszczepialność dzieci jest około 7-8% w Polsce. To jest dramat.
W kierunku HPV.
W kierunku HPV. Mhm. To jest bardzo słaby wynik. Ja się zastanawiam, dlaczego. Są to szczepienia refundowane. Za chwilę będą wpisane na listę obowiązkowych szczepień, bo widzimy, że jest to szczepionka A, bezpieczna, która jest od 30 lat stosowana na świecie. Jest to jedna z najbardziej przebadanych szczepionek, która jest stosowana wśród ludzi. I widzimy, że w społeczeństwach, które mają wysoki stopień wyszczepienia, wirus HPV, szczególnie ten bardzo zjadliwy i groźny 16-18, znika. Ale on zniknie, jeżeli będziemy mieli odpowiednią grupę wyszczepioną, czyli taki wał, który przerwie tą transmisję. To jest około 70% populacji.
Nie będzie nosicieli po prostu.
Dokładnie. Czyli 70% tych naszych młodych obywateli powinna być wyszczepiona, nie 7%.
A w Polsce 80% osób jest zakażonych HPV?
Ogólnie na świecie przyjmuje się, że około 80-85% osób styka się z tym wirusem. Trzeba zrozumieć też dynamikę infekcji wirusowej. Część osób, układ immunologiczny ich zadziała tak, że się pozbędą tego wirusa. Nie znaczy to, że nie przekażą w międzyczasie swojemu partnerowi czy partnerce, a u części rozwinie się infekcja, która doprowadzi do zmian w obrębie nie tylko szyjki macicy. Nie zapominajmy, że wirus HPV to jest wirus, który jest odpowiedzialny za około 60 różnych nowotworów HPV zależnych. To jest głowa z szyją, to jest krtań, często koleżanki i koledzy laryngolodzy bardzo silnie apelują do swoich pacjentów, szczepcie się, bo oni widzą, ile tych nowotworów jest poza szyjką macicy, czyli poza organami rozrodczymi. Także
to nie jest tylko rak kobiet.
To jest rak i kobiet, i mężczyzn. I to jest w równym stopniu jak gdyby dotyka, tylko że rak szyjki, przyjęło się, że jest to szczepienie na raka szyjki macicy. Między innymi na raka szyjki macicy. Dlatego ja zawsze zachęcam swoje pacjentki, które do mnie przychodzą, żeby miały świadomość, że można się zaszczepić w każdym wieku. Nie tylko dzieci i młodzież szczepimy. Tutaj jest szczególna taka uwaga na dzieci, młodzież, no bo populacyjnie to przyniesie korzyści w aspekcie leczenia później tych chorób za 10-20 lat, że ich będzie dużo mniej, natomiast my sami też możemy się chronić i możemy się zaszczepić.
A jeżeli komuś wyjdzie, że ma HPV, warto, żeby się zaszczepił?
Obecność wirusa HPV nie jest przeciwwskazaniem do zaszczepienia się. Niektóre badania pokazują, że wręcz w drugą stronę szczepionka powoduje taki boost immunologiczny, odpowiedzi immunologicznej, że łatwiej jest organizmowi zwalczyć tego wirusa. Podkreślam, nie jest to metoda terapeutyczna, ale nie szkodzi się zaszczepić. I tak jak mówię, w każdym wieku, no, refundacja tutaj szczepionki dziewięciowalentnej, tej na najwięcej typów wirusów, łącznie z wirusami niskoonkogennymi, które wywołują brodawczaki w okolicach intymnych, w okolicy analnej, jest refundowana tylko dla dzieci, czyli jest w programie. Natomiast dla dorosłych istnieje również szczepionka, która jest refundowana, która jest na dwa typy wirusa, te najbardziej zjadliwe, onkogenne. Natomiast osoby, które chcą się zaszczepić, mogą również skorzystać z tych refundowanych szczepień. Oczywiście nie w pełni, ale wydaje mi się, że każda metoda zabezpieczenia się w postaci szczepienia, nawet szczepionką dwuwalentną, jest dobra.
Kończąc już naszą rozmowę, co w planach Go Healthy Girl ma jeszcze?
Tak, jeżeli właśnie ktoś
albo może
chce,
gdzie można znaleźć pełne informacje, bo też już wszystkich działań nie wymienimy.
Ktoś chciałby się więcej dowiedzieć, między innymi na temat wirusa HPV, bolesnych miesiączek, profilaktyki onkologicznej, szeroko pojętej, czy właśnie porozmawiać może pierwszy raz w życiu z seksuologiem, zapraszam serdecznie na nasze wydarzenia, które nadal trwają. Dzisiaj, tak jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, jesteśmy na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w auli przy ulicy Świętej Anny 12. I dzisiaj jesteśmy wyjątkowo fajnie, bo wieczorem, więc zapraszam między 17 a 20. Następne spotkanie mamy 6 listopada w Akademii Kultury Fizycznej Bronisława Czecha, budynek E, również godziny 17:20. 13 listopada jesteśmy w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w auli profesora Włodzimierza Roszczynialskiego na parterze w godzinach 10 rano do 13. I 20 listopada wydarzenie na Uniwersytecie Andrzeja Frycza Modrzewskiego między godziną 13 a 16 i Politechnika Krakowska na sam koniec 17 listopada. Więcej informacji można znaleźć w naszych social mediach, ale też uniwersytety dzielnie informują o naszych aktywnościach.
My też poinformujemy na stronie radiokraków.pl, obiecuję.
Będzie nam bardzo miło.
Ja też od razu będę to linkował, bo to są bardzo dobre przedsięwzięcia i oby jak najwięcej takich przedsięwzięć.
Karolina Sztyler i dr Marcin Mika byli naszymi gośćmi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.